Włodzimierz Raszkiewicz, kłaniam się, witam w audycji Jaka Zmiana, a dzisiaj czeka nas opowieść o zmianach w funkcjonowaniu ZOO w Oliwie i spotkanie z Izabelą Krause, zastępczynią dyrektora do spraw hodowlanych. To będzie opowieść o zmianach bardzo ciekawych i interesujących, mocno intrygujących, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu ogrodu po przystąpieniu tej placówki do EASY, Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. Zapraszam. To dzisiaj będzie mowa o tym, jak ogród się zmienił od czasu, gdy przystąpił do EASY. Dzień dobry, pani Izo.
Dzień dobry. Tak, nasz ogród jest już od wielu lat w EASY, od 1993 roku. W tym roku obchodzimy 30-lecie w ogóle EASY, więc właściwie możemy powiedzieć, że przystąpiliśmy zaraz po utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. Także byliśmy, można powiedzieć, że byliśmy wcześniej w Unii Europejskiej niż nasz kraj.
Ja pamiętam te pierwsze emocje. O, przyjadą z tej Europy, przyjadą, będą nas oceniali.
Żeby być członkiem EASY, trzeba spełnić odpowiednie warunki. I one są dosyć wyśrubowane. Co 10 lat odbywa się tak zwana akredytacja. Przyjeżdża komisja złożona z 3 członków i sprawdza warunki, w jakich utrzymywane są zwierzęta, ale nie tylko, bo właściwie sprawdza wszystko. Wszystkie procedury, które obowiązują na terenie ogrodu. Nawet gaśnice i apteczki, czy są odpowiednio wyposażone.
Tak? Ja myślałem, że chodzi o dobrostan zwierząt przede wszystkim.
Nie, chodzi o dobrostan zwierząt, owszem, o warunki, w jakich są utrzymywane, ale także o bezpieczeństwo, które jesteśmy w stanie zapewnić pracownikom oraz zwiedzającym ogród, oraz wszystkim w zasadzie, którzy mają do czynienia ze zwierzętami.
Przecież w tym okresie niektóre zwierzęta nie miały jeszcze zbyt dobrych warunków.
To prawda, ogród się bardzo zmienił. W tamtejszym czasie jeszcze te warunki też określone przez EASY nie były tak wymagające, jak są w tej chwili. W tej chwili właściwie musimy spełnić szereg wymagań. Jeżeli mamy taką kontrolę, to dostajemy w pół roku wcześniej informację, musimy się do niej przygotować. Jest ankieta składająca się ze 160 pytań. Niektóre są bardzo opisowe. Trzeba opisać, w jaki sposób na przykład żywimy zwierzęta, w jaki sposób dbamy o środowisko na terenie ogrodu zoologicznego, jakie działania ochroniarskie prowadzimy poza ogrodem zoologicznym, jak wygląda cała edukacja, jak wygląda wywóz nieczystości z ogrodu zoologicznego, czy jest segregacja śmieci, dokładnie pytają o wszystko. Również o sprawy finansowe, w jakiej kondycji jest ogród zoologiczny, jakie stosunki panują pomiędzy ogrodem zoologicznym a zwierzchnią władzą, w przypadku naszego ogrodu jest to Urząd Miejski. Także naprawdę wnikliwie oceniają wszystko. I muszę powiedzieć, jest to bardzo stresujące dla nas, jak my się przygotowujemy do tego oczywiście, bo musimy przygotować szereg dokumentów albo przedstawić je, ponieważ oczywiście część procedur mamy i musimy je mieć, także tylko wystarczy je przedstawić komisji. Natomiast jest to również stresujące dla samej komisji. Wiem coś o tym, ponieważ z ramienia EASY jestem również osobą, która tak zwanym screenerem, który jeździ po pozostałych ogrodach zoologicznych i również kontroluje, więc dla mnie osobiście też to jest zawsze bardzo stresujące, ponieważ muszę szukać błędów, które są w innych ogrodach, a to nigdy nie jest przyjemne wytykać komuś jakiś błąd, ale również oczywiście dostrzegać pozytywy.
To nie jest przyjemne, bo wy często jesteście przyjaciółmi po prostu.
Tak,
znamy się w tym środowisku.
Oczywiście znamy się doskonale, zwłaszcza w polskich ogrodach zoologicznych, ale nie tylko, ponieważ my co roku wyjeżdżamy na różne szkolenia, co roku odbywa się również właśnie w tej chwili też konferencja EASA. Od nas dwie osoby w tym roku wyjechały na konferencję. Także znamy się wszyscy osobiście z imienia i jesteśmy w koleżeńskich stosunkach i jest to naprawdę trudne i takie obciążające emocjonalnie, również fizycznie, ponieważ taka kontrola trwa 2-3 dni i właściwie cały dzień zagląda się w każde drzwi, dosłownie otwiera się każde drzwi.
Nie tylko na każdy wybieg, tak?
Nie tylko na każdy wybieg, otwiera się każde drzwi, choćby tam były szczotki do sprzątania za nimi, to również się tam zagląda. wygląda.
A wspominając ten rok 93 i mówiąc o dobrostanie zwierząt, miałem na myśli na przykład misie, które u nas były w ogrodzie.
Tak.
W nie najlepszych warunkach.
Tak.
To były niedźwiadki pocyrkowe.
Tak, to były 3 pocyrkowe niedźwiedzice z cyrku w Julinku. No, myśmy mieli, tutaj jeszcze pan dyrektor miał takie dobre serce, że przyjął te niedźwiedzie do nas do ogrodu. Później nam się to trochę czkawką odbiło, ponieważ no, te warunki nie były, no, bardzo odbiegały od idealnych, a nawet przeciętnych warunków, które powinniśmy stworzyć. Natomiast później już na wieku dojrzałym, one już właściwie starczym, zostały przeniesione tuż obok wybiegu Tygrysa. W tej chwili już niedźwiedzi nie mamy, ale tak, to było na pewno, nie spełnialiśmy wtedy
tak...
A te
zwierzęta trzeba było przenieść.
A te zwierzęta było trzeba oczywiście przenieść, stworzyć im lepsze warunki. I teraz na przykład też można powiedzieć, że w naszym ogrodzie jest trochę mniej zwierząt niż było jeszcze w latach na przykład 90., ponieważ my przykładamy dużą wagę do tego, w jakich zwierzęta w warunkach są przetrzymywane, ale też wiemy, że w jaki sposób ludzie chcą oglądać zwierzęta, że nie chcą przeładowanych wybiegów, że chcą widzieć zwierzęta na przestronnych wybiegach. Także my też im takie warunki stwarzamy, powiększamy tam, gdzie możemy, powiększamy i gdzie nas na to stać, oczywiście finansowo, powiększamy te wybiegi. Często to jest kosztem innych gatunków, na przykład no, niestety zmarła ostatnio 2 lata temu nasza samica, ostatnia samica hipopotama nilowego. Myśmy się nie zdecydowali na kolejne hipopotamy nilowe, wiedząc, że te warunki nie są odpowiednie dla hipopotamów, dlatego zmodernizowaliśmy ten wybieg i przenieśliśmy tam znacznie mniejszy gatunek, czyli hipopotama karłowatego. Także staramy się zmieniać ogród. Ogród powinien mieć plan kolekcji, którym się kierujemy przy doborze gatunków, jeżeli powstaje jakiś nowy wybieg albo planujemy sprowadzenie jakiegoś nowego zwierzęcia, zawsze opieramy się na planie kolekcji. Plany kolekcji są również tworzone przez EASA, przez zespoły EASY. To nie jest tak, że to tworzy jedna osoba, natomiast kierujmy się tym przy doborze tych gatunków, które możecie Państwo oglądać u nas w ogrodzie zoologicznym. Oceniany jest kilka kryteriów. Przede wszystkim najchętniej pozyskujemy zwierzęta, które są zagrożone wyginięciem, ponieważ na nie musimy specjalnie zwrócić uwagę, tak żeby zachować te gatunki przy życiu.
No właśnie, tu podobno zmieniła się optyka ogrodów. Kiedyś ambicją była hodowla zwierząt oryginalnych, a teraz te, które są zagrożone.
Tak. I może czasem niektóre te zagrożone gatunki są mniej spektakularne, są mniej atrakcyjne dla zwierzających, ale ja uważam, że ogrody zoologiczne są po to, żeby też kształtować świadomość ludzi, że nie fajne jest to, co ładnie wygląda, ale fajne jest to, co jest cenne i ważne do zachowania dla środowiska naturalnego. W ogóle w EASA jest tak, że my mówimy EASA, natomiast czym jest EASA? EASA jest Stowarzyszeniem Ogrodów Zoologicznych. My w ogrodach pracujemy na zasadzie wolontariatu w EASA, czyli my sami tworzymy przepisy, które później musimy sobie wypełniać. Czasem one są bardzo wyśrubowane i mamy tego świadomość, ale chcemy być coraz lepsi, dlatego śrubujemy te zasady.
Można powiedzieć, że kładziecie sobie kłody pod nogi.
Trochę tak to wygląda i czasem sami jesteśmy przerażeni tym, co robimy, natomiast i na przykład teraz wchodzi nowe stanowisko odnośnie ochrony gatunków w środowisku naturalnym in situ i jest to dosyć trudne do spełnienia, ponieważ wymaga dużo nakładu i finansowego, i nakładu takiego pracy ludzkiej. Więc mamy tego świadomość, no zasoby ludzkie mamy jakie mamy, więc musimy z siebie dawać coraz więcej, ale wiemy, że to jest wszystko dla dobra środowiska, dla dobra zwierząt.
A na czym ten cały pomysł polega?
My musimy w tej chwili każdy ogród. Oczywiście to jest w zależności od wielkości, każdy musi swój jakby udział w projektach in situ prowadzić. Można to prowadzić własny program. Mogą to być bardzo proste programy od monitoringu na przykład ptaków, na przykład w lasach trójmiejskich, czy ochrona płazów w lasach trójmiejskich, ale mogą to być bardzo takie no, wyśrubowane, na przykład część ogrodów oczywiście nie polskich samodzielnie, ale prowadzi również programy in situ, na przykład w Afryce, w Azji. Myśmy też trochę tak no, próbowaliśmy, całkiem nieźle nam to wyszło, również dzięki naszym zwiedzającym, ponieważ w 2019 roku zebraliśmy 31 tysięcy. Te pieniądze zostały przekazane na ochronę orangutanów w środowisku naturalnym na Borneo dla fundacji Hutan. Tam sponsorowaliśmy przez 2 lata osobę, która zajmowała się monitoringiem orangutanów w środowisku naturalnym. Więc to był ten nasz wkład w ochronę in situ, która jest bardzo ważna, i ogrody zoologiczne chcą być takim łącznikiem pomiędzy tym, co jest w ogrodach zoologicznych, a tym, co jest w środowisku naturalnym. My czujemy, że również to jest nasza rola.
Ogród wychodzi na zewnątrz, tak?
Ogród wychodzi na zewnątrz, tak. Nie tylko z edukacją, ale właśnie teraz coraz bardziej właśnie z działaniami, no my to z angielskiego mówimy, konserwatorskimi.
No właśnie, kolejna rola EASY to edukacja, tak?
Tak, edukacja, i tu mamy ogromne, że tak powiem... Przepraszam, ja wyciszę, bo już widzę, że koledzy, którzy są w Portugalii na konferencji EASA, wysyłają co chwilę jakieś ciekawostki, które tam na konferencji w czasie wykładów widzą, i na bieżąco mamy podgląd, o czym akurat jest rozmowa, więc to też jest dla nas bardzo ciekawe, bo nie możemy wszyscy uczestniczyć. W tym roku pojechały tylko 2 osoby. Najczęściej jechały 4 osoby, no ale ze względów trochę też finansowych wypuściliśmy 2 osoby, które nas reprezentują, i w sposób, myślę, bardzo godny, ponieważ również będą mieć prelekcję przy plakacie, który przygotowała pani Beata Kuźnia wraz z naszą opiekunką żółwi Darią Zwierzchowską. Tam właśnie będą opowiadać o odchowie żółwia Orlicji, który miał miejsce w zeszłym roku w naszym ogrodzie. Także to była niezła sensacja. Jest się czym chwalić. Jest to duży dorobek hodowlany, ale również naukowy, więc będziemy tam również obecni bardzo aktywnie.
No proszę bardzo, to poznali państwo fragment kuchni radiowej. Chciałem ten fragment wyciąć, a to się okazuje z dzwoniącym telefonem, czy pikającym telefonem, a to okazuje się, że jest
ciekawy
tego
temat.
Ciekawy temat, sympatyczna tak. Opowieść.
Tak, my jesteśmy generalnie, tworzymy, myślę, fajny zespół w ogrodzie, ponieważ jesteśmy piątek, świątek czy niedziela, jesteśmy cały czas na łączach, wiemy, co się dzieje, i dzięki komunikatorom społecznym mamy właściwie podgląd informacji, co się dzieje i w dziale hodowlanym, i w edukacyjnym, także...
No właśnie EASA wymaga, tak, zajęć edukacyjnych prowadzonych
tak,
przez ogrody.
Tak, to muszą być zajęcia, różna forma jest edukacji, bo są zajęcia bezpośrednio z uczniami, są edukacja, przygotowuje również tabliczki opisowe zwierząt, tablice edukacyjne, materiały wszystkie na stronę internetową, do Facebooka. Edukacja jest teraz wielotorowa, skierowana do różnych grup wiekowych, od najmłodszych do najstarszych, do każdego wieku. Staramy się być instytucją inkluzywną, czyli dla wszystkich, która przyciąga ludzi w każdym wieku, i każdy znajdzie coś dla siebie tutaj, nie tylko pod względem rozrywki, ale również edukacji.
Ale najważniejsze chyba, to czym się pani zajmuje przede wszystkim, to jest wymiana zwierząt.
To cały zespół, my się tym zajmujemy, tak, wymianą zwierząt. To jest, to jest dosyć trudna działka, wymaga wielu kontaktów, często bardzo osobistych, dlatego bardzo dobrze się spotykać i znać się osobiście, ponieważ zawsze można w lepszy sposób przedstawić swoją sprawę, i też jak znamy kogoś, to wiadomo, ten kontakt zawsze jest ułatwiony. Dlatego bardzo ważne jest takie bywanie, że tak powiem, w świecie. Przy doborze kolekcji kierujemy się tym planem kolekcji. Jeżeli zdecydujemy się na jakiś gatunek, jest to, załóżmy, gatunek, który jest objęty ochroną, musimy mieć odpowiednie dokumenty, które będą towarzyszyć zwierzęciu w czasie transportu, ale oczywiście, jeżeli jest to gatunek, który jest skoordynowany przez koordynatora EP, również sprawdzane są warunki, w jakich to zwierzę będzie mieszkało u nas w naszym ogrodzie, więc musimy wysyłać plany wybiegów, zdjęcia, plany żywienia.
No i koniec końców, to, co będziemy oglądali w Orlickim Zoo, zależy od jakiegoś tam europejskiego koordynatora.
Tak.
Można się zbuntować.
Można się zbuntować i nie powiem, czasem się buntujemy. Ja również jestem koordynatorem, koordynuję razem z panią Beatą Kuźniar uchatki patagońskie. U nas w ogrodzie nie ma uchatek patagońskich, więc jesteśmy jakby poza, no może nie systemem, ale no zawsze jesteśmy ogrodem, który jest bardzo obiektywny w przypadku jakichkolwiek rekomendacji. Natomiast oczywiście żaden ogród do niczego nie jest przymuszany. My się dobrowolnie godzimy, rozumiemy zawsze, że dobrem ochrony zwierząt jest dobro populacji, a nie interes każdego ogrodu z osobna, ponieważ my stworzymy społeczność i populacja zwierząt żyjących w ogrodach zoologicznych jest bardzo ograniczona. Mamy świadomość tego, że musimy dbać nie tylko o pojedyncze osobniki w sensie takim dobrostanu, ale również o całą populację tych zwierząt.
Bo to, co się zmieniło z czasem, to jest tak, że już teraz marynarze nie przywożą zwierząt do Oliwskiego Ogrodu, jak to było na początku.
Tak,
jeszcze
w latach 50., 60., nawet 70. Tak,
nie
dostawaliśmy
kupuje się też zwierzęta.
Tak, zwierzęta są sporadycznie kupowane, bardzo mała ilość zwierząt jest kupowanych, natomiast większość zwierząt pochodzi z innych ogrodów zoologicznych,
z wymiany
darmowa, właśnie w ramach EASY. Wszystkie zwierzęta, które otrzymujemy z EASY, otrzymujemy za darmo, ale także przekazujemy za darmo, także to jest wielki profit, ponieważ my nie wydajemy pieniędzy na zwierzęta, jeżeli chodzi o zakup. Oczywiście opłacamy transport, który czasem jest bardzo drogi. Natomiast nikt nie traktuje poszczególnych zwierząt w ogrodzie, że to jest nasze zwierzę. To jest zwierzę, które należy do nas wszystkich. Jest naszym wspólnym dobrem. Bardzo się z tym identyfikujemy, myślę.
A zabrzmiało rzeczywiście trochę patetycznie. To koordynator decyduje, w jakim ogrodzie będą jakie zwierzęta. Chodzi też o mieszanie poligenowej.
Tak, oczywiście, ponieważ koordynator nie jest jakimś takim osobą, która tylko rządzi i wysyła poszczególne zwierzęta do ogrodów zoologicznych, a do niektórych nie. Ma bardzo dużo pracy, ponieważ musi śledzić całą genetykę populacji, wiedzieć, które zwierzę jest z którym spokrewnione. Nam oczywiście pomaga w tym technologia. Mamy programy komputerowe, które nam obliczają wszystkie wskaźniki pokrewieństwa i ułatwiają nam tą pracę. Natomiast oczywiście wszystkie dane trzeba wprowadzić do systemu. Także to jest naprawdę ogrom pracy. Trzeba się, że tak powiem kolokwialnie, dogadać z poszczególnymi ogrodami, wiedzieć, gdzie są jakieś potrzeby, gdzie są jakie nadwyżki zwierząt i skierować je do tych ogrodów,
które... To taki dosyć skomplikowany grafik.
Tak, tak. Jest to naprawdę, wymaga setki maili wysyłanych miesięcznie do niektórych ogrodów. W każdych ogrodach jest również różne uwarunkowanie finansowe czy przepisów dotyczących chociażby zagadnień ochrony zdrowia, czyli weterynarii, również przepisów, jeżeli chodzi o transport zwierząt. Oczywiście na terenie Unii Europejskiej jest to trochę ułatwione, ponieważ te przepisy mamy wspólne, natomiast wymieniamy zwierzęta nie tylko wewnątrz Unii Europejskiej, ale również spoza Unii Europejskiej i to już naprawdę wymaga dużego nakładu pracy.
EASA wymaga jeszcze, czy pozytywnie patrzy na ogród, który bierze udział w odtwarzaniu gatunków w naturze?
Oczywiście, że tak. To jest zawsze oceniane właśnie przy tych co 10-letnich akredytacjach. Teraz okres kontroli ma nawet zostać skrócony do 5-7 lat. Jeszcze cały czas się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało. Natomiast tak, wszystkie aspekty są oceniane dosyć surowo. Na końcu takiego protokołu zawsze są wymieniane błędy, duże błędy, małe błędy oraz rekomendacje, które są zalecane danemu naszemu ogrodowi. No nam się na tyle udało, że uzyskaliśmy naprawdę świetną ocenę, ponieważ nie mieliśmy ani
nie
jednego
dużych błędów.
Mieliśmy 5 drobnych błędów, więc to naprawdę były takie błędy, które potrafiliśmy 4 z nich naprawić od razu, właściwie papierowo. Ostatni błąd, który mamy, no niestety, ale nie jesteśmy w tym stanie za dużo zrobić. To są nasze słonie, które przebywają z trochę...
Przy których teraz stoimy.
Teraz sobie znaleźliśmy piękne, nasłonecznione miejsce. Nasze słonie co prawda się trochę schowały, No niestety te warunki nie są najlepsze, my oczywiście mamy świadomość tego, natomiast są to stare samice.
To też są słonie pocyrkowe.
Jedna z nich jest pocyrkowa, Wiki, no czasem dostajemy zapytanie od naszych zwiedzających, dlaczego ona tańczy. No niestety jest to stereotypia, która wystąpiła po tym, jak ta słonica była przetrzymywana przez 2 lata w kontenerze, ponieważ miała zostać skonfiskowana. Niestety właściciel słoni cyrkowych uciekł z tymi słoniami, przekroczył granicę. Nie wiem, no w Unii nie ma granicy, ale wyjechał z Niemiec do Francji. Tam Wiki przez 2 lata siedziała zamknięta w kontenerze. No niestety zostawiło to na niej no, swoje piętno i niestety ma zaburzenia stereotypowe. Ona i tak w tej chwili jest, uważam, psychicznie w dużo lepszej kondycji niż jak do nas przybyła, ponieważ wtedy nawet nie mogliśmy jej dotknąć. Natomiast nasz opiekun zwierząt, Tomek Hoffman, który jest bardzo spokojną, cierpliwą osobą i taką czułą do tych słoni, nawiązał taką więź z tym słoniem, że właściwie teraz codziennie przeprowadzany jest trening medyczny. Trening medyczny nie ma nic wspólnego z tresurą słoni. Jest wykonywany tylko po to, żeby móc zbadać słonia, pobrać mu na przykład krew. I w tej chwili pan Tomek potrafi to zrobić, właściwie słoń dobrowolnie podchodzi, czeka cierpliwie, aż pan Tomek mu pobierze krew, wyczyści kopytka. Także to jest bardzo duża praca również opiekunów zwierząt i myślę, że z tej strony one mają dobrą opiekę, natomiast no niestety pawilon jest stary, ciasny i no nie jesteśmy w stanie na razie nic z nim zrobić.
Ale też przyznajmy, że te słonie już są no, schorowane i stare wiekowe, tak?
Tak, one mają tutaj u nas emeryturę, one są ponad 50-letnie, są to słonie, które są, no Wiki to wiadomo już, Katka jest słoniem, który jest wycofany z hodowli, ona również miała zachowanie agresywne w stosunku do innych słoni. U nas się fajnie dogadała z Wiki. To też jest praca naszych opiekunów, którzy wiedzieli, jak podejść do Wiki. Wiedzieli, że ona jest potwornie zazdrosna o jedzenie i że najpierw trzeba nakarmić Katkę, a później dopiero Wiki. I to są obserwacje, które nasi pracownicy muszą dostrzec. Jest to czujne oko i dostrzec najmniejszą rzecz, która się dzieje u zwierząt. I to jest bardzo ważne.
Nie wiem, jak to powiedzieć, ale też trzeba być przygotowanym na to, że te słonie niedługo odejdą, tak?
Tak. Ja zawsze mówię, że śmierć jest elementem życia i wszystkich nas to dotyczy, nie tylko zwierząt, ale my tutaj w ogrodzie mamy z tym dosyć często do czynienia. Przepraszam, bo no, dzisiaj nam padło zwierzę i to tak ten, no nie, nie. O Jezu, tyle razy zoi się człowiek nie przyzwyczai do tego, niestety. Ja już pracuję 22 lata i no jednak w niektórych momentach i ja pękam. Dobra, tego nie puszczajmy. No niestety, to jest tak, że zwierzęta się rodzą, zwierzęta umierają. My jesteśmy oczywiście zawsze przywiązani do naszych zwierząt. Jest nam zawsze bardzo przykro, jak coś się dzieje. Natomiast mamy świadomość tego, że no, nasze słonie to już jest naprawdę końcówka ich życia.
Chciałbym zapytać, czy EASA pomoże potem w zdobyciu nowych słoni? No bo zobez słonia?
No niestety czeka nas zobez słonia w Gdańsku, przynajmniej na razie, ponieważ w te warunki słonia nie dostaniemy, a nawet byśmy nie chcieli brać słonia w takie warunki, ponieważ mamy świadomość, że to nie są odpowiednie warunki.
Trzeba będzie budować nowy wybieg, tak?
Będzie trzeba budować nową słoniarnię, nowy wybieg. To jest koszt, myślę, kilkudziesięciu milionów złotych. Na razie nas na to nie stać. I myślę, że no niestety w przeciągu no maksimum 5 lat, no niestety Gdańsk słoni już nie będzie miało. Ale słoni naprawdę, myślę, że można pokazać dużo innych zwierząt w ciekawych warunkach i lepiej mieć fajne warunki dla mniejszych zwierząt niż w złych warunkach jakieś takie zwierzęta charyzmatyczne. O, i lepiej mieć moim zdaniem zwierzęta mniejsze i może mniej popularne, mniej znane, ale ważne ze względów ochroniarskich niż zwierzęta, które są charyzmatyczne i ciekawe dla ludzi, ale przytrzymywanych w warunkach nieodpowiednich.
A ja bardzo żałuję, że musimy kończyć tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To bardzo dobrze, że Oliwskie Zoo należy do EASY?
No chyba jest to najlepsza rzecz, która...
Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych?
Chyba jest to najlepsza rzecz, która mogła nam się przydarzyć, ponieważ to są nie tylko zwierzęta, ale to jest wiedza, ogromna wiedza, którą my pozyskujemy, ale którą my również wkładamy do EASA, ponieważ my nie jesteśmy członkami EASA, my jesteśmy również EASA. My tworzymy tą EASA.
Iza Krauza, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W audycji Jaka zmiana spotkaliśmy się z Izabelą Krauze, zastępczynią dyrektora do spraw hodowlanych Oliwskiego ZOO. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.